Nazywaj rzeczy po imieniu. I tak nazywają rzeczy po imieniu Weronika i Jerzy Janiakowie, małżeństwo, w spektrum autyzmu, tak mogę powiedzieć. Kwiecień jest miesiącem świadomości o autyzmie. Pewnie nie każdy z Państwa wie, że autyzm nie jest chorobą, tylko specyficznym sposobem interakcji z otaczającym światem. I warto podkreślić, że osoby w spektrum autyzmu mają dużo wyzwań, dużo więcej wyzwań niż tak zwani ludzie neurotypowi. Człowiek w spektrum. Opowieść Weroniki i Jerzego. Zapraszam.
W stand-upie to jest tak. Ci ludzie wychodzą na scenę, opowiadają historie ze swojego życia, ale tak naprawdę nie wiesz, czy to są historie z ich życia, czy to nie jest wymyślone pod. Ale założenie jest takie, że jest. Grają trochę też takich, jakich chcą, żeby ludzie ich widzieli, a nie do końca takich, jakich są jacy są poza występowaniem. Idąc z tym porównaniem, tak, to życie w spektrum trochę na tym samym polega. To znaczy, jak wychodzimy z mieszkania, to musimy zacząć grać to, czego ludzie od nas chcą. Tak? Jakby jak chcą nas odbierać. I trochę jak na tym stand-upie wychodzimy na scenę i opowiadamy te najlepsze kawałki z życia. Ale znowu, czy na pewno to jest tak, jak było na 100%, czy tak, jak ludzie chcą, żeby to było? Tak? To już jest zupełnie inny aspekt. To jest po prostu męczące. Tak? Kiedy cały czas trzeba robić to, co jest oczekiwane, co powinno być okej. Nie można tak do końca wyrazić siebie na 100%. I potem wraca się do domu, jest się padniętym. I potem kolejny dzień.
Jednym z hałasów codziennych jest hałas przy robieniu sobie kawy. Aczkolwiek czy to jest takie straszne, na krótką metę pewnie nie. Czasem wystarczy dolać tam wody. I teraz. Rano, po małym rozbudzeniu, jestem w stanie dużo lepiej znieść ten dźwięk niż na przykład wieczorem, kiedy jestem zmęczona. Ale czasami bywa odwrotnie. Czasami ten proces rozbudzania jest tak długi, że rano te dźwięki zdają się być bardzo, bardzo głośne, a dopiero z czasem, z biegiem dnia, to wszystko wraca do normy. Nie ma reguły.
Tygodnia. Książka o człowieku w spektrum autyzmu. Weronika i Jerzy Janiakowie. Wydawnictwo Natuli. Mówią autorzy.
Tak naprawdę każda z rzeczy, która jest w tej książce, może też dotyczyć każdego innego człowieka. I spektrum w tym wszystkim jest tym dodatkiem, który dużo potrafi zmienić, zmodyfikować, ale tak naprawdę książka jest dla każdego.
Temat książki przewijał się od lat, to nie jest nic nowego. Problemem było, jak ubrać to w słowa i od czego wyjść. Z bardzo prostego powodu. I chcieliśmy pisać autobiografię.
Sam pomysł napisania książki miała na początku Weronika. Nawet zaczynała już coś pisać, zaczynała szukać, ale ciągle to nie było to. Po prostu pewnego dnia przyszedłem do Weroniki i mówię: Werka, mam pomysł. Tak naprawdę zaczęła się nasze wspólne pisanie tej książki, bo bardziej się skupiliśmy na takim, można powiedzieć, trochę poradnikowym podejściu, a po drugie właśnie stwierdziliśmy, że jak odejdziemy od tego tematu autobiograficznego, to będziemy mogli się skupić po prostu na poszczególnych etapach, poszczególnych tematach, trochę bardziej je tak rozbroić i uporządkować.
Nie brakuje pozycji akademickich, które traktują autyzm naukowo. Tego nie brakuje ani pulsy napisanego przez polskich autorów, ani przez zagranicznych. Druga taka grupa to są reportaże. Często wypowiadają się rodzice osób spektrum autyzmu. Przeważnie to są opowieści tych, którzy no, żyją z cięższą postacią autyzmu. Tak? W grę również wchodzi niepełnosprawność intelektualna. Ale trzecia, najliczniejsza grupa, i to jest najbardziej uderzające, to są tłumaczenia zagranicznych publikacji, przeważnie z języka angielskiego. I tam mamy pełną różnorodność perspektyw. Mamy specjalistów, mamy osoby w spektrum autyzmu, które są specjalistami, mamy osoby w spektrum autyzmu, które napisały swoje autobiografie, mamy naukowe podejście do autyzmu. I bardzo szybko dotarło do mnie, że na polskim rynku brakuje książek napisanych przez Polaków w spektrum autyzmu, jawnie, o spektrum autyzmu. Na szczęście zaczęło się to trochę zmieniać. Mamy już kilka pozycji, ale to jest nadal nisza do zagospodarowania.
Nam też bardzo tak zależało, żeby książka była w miarę różnorodna. Z jednej strony mamy spojrzenie właśnie bardziej akademickie czy naukowe, to jest może trochę dużo powiedziane, ale takie bardziej profesjonalne, drugie takie bardziej właśnie o pewnych doświadczeniach. I jeszcze bardzo nam zależało, żeby wprowadzić właśnie specjalistów, którzy jeszcze dodatkowo dopiszą coś od siebie. Więc jakby zależało nam, że tematy, które poruszamy w książkach, żeby dotknąć z wielu perspektyw.
Tytuł tygodnia.
Czyta Janusz Stolarski.
Weronika i Jerzy. Życie byłoby prostsze, gdybyśmy byli jednakowi. Ludzkie stado nie stanowi monolitu. Różnimy się między sobą. Fizycznie, charakterologicznie, umysłowo, a także na płaszczyźnie neurologicznej. Owa neurologiczna rozmaitość nosi nazwę neuroróżnorodności. Neuroróżnorodność to zjawisko nazwane i opisane pierwszy raz przez socjolożkę Judy Blume, identyfikującą się jako osoba w spektrum. Polega ona na tym, że zdolności poznawcze, myślenie, uczenie się, uwaga, pamięć oraz szereg innych zaawansowanych procesów zarządzanych przez układ nerwowy różnią się u poszczególnych osób. Przyjęło się patrzeć na owe różnice pod kątem deficytów, które następnie składają się na diagnozy neuropsychologiczne. Koncepcja neuroróżnorodności zakłada, że różnice rozwojowe nie stanowią o dysfunkcji. Deficyty i zasoby uzupełniają się, tworząc spektrum unikalnych perspektyw i mikrokosmosów, które wpływają na siebie i czynią świat bogatszym oraz pełniejszym. Taka jest właśnie perspektywa humanistyczna, oparta przede wszystkim na szacunku do człowieka i pracy z zasobami. Znacznie mniej skoncentrowana zaś na brakach i dysfunkcjach. Jesteśmy parą młodych, neuronietypowych dorosłych, dziennikarką i pedagogiem. Jako wolontariusze poznańskich organizacji Fundacja Fiona oraz Fundacji Aktywnych Furia od lat wspieramy rodziców dzieci w spektrum autyzmu, a także same osoby neuronietypowe. Neuronietypowość w naszym rozumieniu jest sumą nie tylko wielu twarzy, wyjątkowości, potencjałów, ale też trudności. Przekonujemy się o tym w naszej pracy i w codziennym doświadczeniu rzeczywistości. Jako małżeństwo osób o zbliżonym neurotypie mamy to szczęście, że lubimy przyglądać się rzeczywistości w podobny badawczo-fenomenologiczny sposób. Jak osoby w spektrum postrzegają świat, ludzi i rzeczywistość? Wyobraźcie sobie, że wasze życie codzienne, interakcje w pracy, szkole, czy nawet niezobowiązująca rozmowa z ekspedientką wygląda jak nieustanne ćwiczenie się w używaniu obcego języka. Osoba w spektrum jest kimś w rodzaju obcego we własnym kraju. Ludzie o klasycznym neurotypie automatycznie wchodzą w relacje społeczne, odruchowo przyswajają zasady współżycia społecznego, szybko się uczą, jak czytać cudze emocje i intencje. Szczerze mówiąc, nie mamy do końca przekonania, kiedy i jak ów proces następuje. Podręczniki psychologii rozwojowej twierdzą, że od momentu, w którym zaczynamy komunikować światu własne potrzeby, czyli już jako niemowlęta, ale podręczniki psychologii rozwojowej opisują rozwój neurotypowy. My wiemy o sobie tyle, ile sami sprawdzimy. Nasze doświadczenie w komunikacji ze światem to czasem bolesne eksperymenty, częste wpadki, a w najlepszym razie zabawne niezręczności. Tytuł tygodnia.
Myślę, że człowiek w spektrum autyzmu to jest człowiek, który posługuje się zupełnie innym kodem. Można go nazwać kulturowym. Zupełnie inaczej postrzega pewne fakty, skupia się na zupełnie innych rzeczach. Tak jak ludzie neurotypowi skupiają się dość często na emocjach, tak osoba w spektrum autyzmu dużą, większą wagę przywiązuje do faktów. Co nie znaczy, że emocje ignoruje, ale język faktów jest jej po prostu bliższy. Myślę, że to jest też inny odbiór bodźców z otoczenia. Ponieważ tych bodźców jest bardzo wiele, osoba w spektrum autyzmu często je odbiera, ale filtruje je w zupełnie inny sposób niż osoby neurotypowe. Spójrzmy na pomieszczenie. Z reguły osoba neurotypowa, kiedy wchodzi do dowolnego pomieszczenia, ona widzi je jako taki ogół. Nie skupia się tak bardzo na szczegółach, chyba że ktoś z jakiegoś powodu zwróci jej uwagę albo coś zwróci jej uwagę. Natomiast dla osoby w spektrum autyzmu często jest tak, to zwłaszcza dotyczy dźwięków. Na pierwszy rzut oka wydaje jej się również, że siedzi w jednym pokoju, ale tu słychać szum samochodu, tam gdzieś słychać stukot kroków za drzwiami, tam gdzieś słychać ptaki. I to wszystko nakłada się na siebie. Te bodźce są... nie są filtrowane w taki sposób, w jaki robi to osoba neurotypowa, więc dużo łatwiej doświadczyć przeciążenia. Niby jest cicho, ale ja słyszę jednak te ptaki, słyszę ten szum samochodu za oknem.
Ja słyszę telewizor. Tak, słyszę telewizor. Co prawda ciężko mi jest stwierdzić, czy jest nad nami, czy pod nami, ale taki... słyszę te dźwięki cały czas.
A może masz po prostu dobry słuch?
No nie zupełnie, bo często słyszy się takie historie o osobach w spektrum autyzmu, że słyszą samolot pół minuty przed tym, jak słyszy go cała reszta. Więc czy na pewno to jest dobry słuch i czy to na pewno jest błogosławieństwo czy dar? No nie, bo dopóki te dźwięki nie są jakoś i nie rzucają się w oczy, są tylko tłem, to może nie jest najgorzej, ale nasz świat jest generalnie głośny i składa się z dużo większej liczby bodźców, z dużo głośniejszych dźwięków. Wtedy to już nie jest takie bezbolesne, takie łatwe do przetrawienia. Wyobraźmy sobie, że właśnie zapalamy światło. Tych świateł mamy bardzo dużo. I to, co dla osoby neurotypowej nie wydaje się może nieprzyjemne, to dla osoby w spektrum autyzmu już nieprzyjemne być może. Bo światło może być za jasne, może być go za dużo. Może mieć taką barwę, że nie można na nie spojrzeć. Że to powoduje bardzo silny dyskomfort. To dotyczy generalnie wszystkich zmysłów. Więc kiedy rozbijemy to na wzrok, na słuch, na dźwięk, każda osoba w spektrum autyzmu ma inaczej. Albo jest nadwrażliwa na pewne bodźce, albo jest niedowrażliwa. O niedowrażliwości dużo rzadziej się mówi, ale to też występuje i też może być czasem groźne.
Tak, mamy rękę. Nie czujemy jej. Więc, żeby ją poczuć, zaczynamy sobie coś w nią wbijać. Zaczynamy tak doświadczać tego, żeby chociaż na chwilę poczuć, że tą rękę mamy. Tak, to jest właśnie niedowrażliwość. Z doświadczenia znam osoby, które po prostu mają aż blizny w rękach właśnie po to, żeby poczuć. Poczuć siebie, chociaż przez tą chwilę. Nie? Powbijać. I to jest niedowrażliwość. Nadwrażliwość jest w drugą stronę, tak? Aż za bardzo czujemy, najchętniej byśmy jej nie chcieli.
Znamy takie osoby, dla których silnym dyskomfortem są bardzo określone dźwięki, na przykład szuranie krzesła. To powoduje niemal ból, fizyczny ból. Takie osoby bardzo często opisują to w ten sposób.
A u ciebie?
Akurat ja z szuraniem nie mam problemu.
Powiem tak, lekki problem zawsze mam, choć nie na tyle mocny, żeby jakoś sobie z tym nie radzić. Ja w ogóle, jest takie pojęcie mizofonia, czyli właśnie takie odbieranie różnych dźwięków z otoczenia, na przykład jak ktoś je i powiedzmy, nie wiem, je i mlaszcze i tak dalej, to ty to wszystkie te dźwięki słyszysz i cię męczą, wkurzają, tak. I ja to mam, tylko na szczęście umiem sobie z tym na tyle poradzić, żeby nie przewracało mi to świata do góry nogami. Siedzi w głowie, trzeba sobie czasami wprost w głowie powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Że to, co cię irytuje, nie ma tak naprawdę w ogóle znaczenia i prawdopodobnie nikt wokół ciebie nawet tego nie zauważa. Tak? Czyli problem jest tu, w głowie, u mnie, a nie, że cały świat robi coś źle. Dopiero jak się to tak sobie poukłada, to w tym momencie można tak trochę wewnętrznie powiedzieć, dobra, spokojnie, idziemy dalej.
To może weźmy przykład zapachów. Znam osoby w spektrum autyzmu, które nie znoszą zapachu jaśminu, kwiatowego zapachu jaśminu, ponieważ uważają go za duszący, mimo że to jest kwiatowy, przyjemny zapach i wcale męczący się nie wydaje. Każdy ma jakieś swoje preferencje żywieniowe. Jedni mogą lubić smak kwaśny, inni niekoniecznie. Jedni zjedzą takiego przejrzałego banana bez problemu, a inni stwierdzą już w życiu, że on się nie nadaje do spożycia. No i właśnie. Tylko że u osób w spektrum autyzmu to często przybiera taką postać, że doprowadza dyskomfort pewnych potraw, pewnych konsystencji, smaku, zapachu. Doprowadza do sytuacji, w której jedzą tylko określony typ potrawy, bo tylko ten są w stanie znieść. Albo dochodzi do sytuacji, że osoba w spektrum autyzmu nie chce jeść, ponieważ nikt nie zidentyfikował tego problemu z danym smakiem i zdarzają się różne inne skrajne przypadki. Ale wszystko rozbija się właśnie o ten smak, co często może być niezrozumiałe, bo przecież w naszych realiach dzieci muszą jeść wszystko. Na przykład dźwięk tramwaju. Kiedy jadę tramwajem, przemieszczam się komunikacją miejską. Jednego dnia ten hałas wywoływany przez tramwaj, przez jadący tramwaj nie zrobi mi żadnej różnicy. Ale kiedy będę bardzo zmęczona, bo pamiętam takie sytuacje, to ten sam dźwięk będzie sprawiał mi ogromny dyskomfort. To jest takie uczucie, jakby mi uszy ściskało. Jakby ból. Mam wrażenie, że nie chcę tego słyszeć, że nie jestem w stanie dłużej wytrzymać tego dźwięku i że powinnam się oddalić jak najszybciej z dala od niego.
Nie bez powodu nasze mieszkanie jest pomalowane tak, a nie inaczej. Czyli w takie lekkie, ciepłe kolory, delikatne. Mam tutaj biały, mam taki lekki, trawiasty zielony, tak, taki piaskową żółć.
Podłoga też ma znaczenie?
No podłoga, naturalne drewno. Tak? Że właśnie takie kolory, które są w miarę naturalne, tak? Bo one nie męczą. A jak mieliśmy kiedyś pokój pomalowany na taki sino-niebieski, to po prostu tam w pewnym momencie już się nie dało żyć.
Ja bardzo lubię zapachy kadzideł. One są czasami dość mocne i mogą wydawać się duszące.
Okej, dobra. Jak Werka odpala kadzidło, to odpala zanim wrócę z pracy, bo wiadomo, że jak wrócę z pracy, to otworzę wszystkie okna. To tak, to prawda.
Też trzeba pamiętać, że obok spektrum autyzmu są zwykłe preferencje, jeśli chodzi o zmysły. Ja jestem wzrokowcem, potem jestem kinestetykiem, a na końcu jestem słuchowcem i dla mnie audiobooki po prostu są męczące.
Czyli radio też jest dla ciebie męczące?
Niespecjalnie słucham, jeżeli mam przyznać. Nie mam okazji.
Ja jestem zupełnie w drugą stronę jak Weronika, to znaczy ja mało czytam książek, bardziej właśnie audiobooki, słuchowiska, ten kierunek, a już pomijam, że podcasty na przykład na YouTubie to u mnie praktycznie przez cały dzień lecą. Tak? I jakby to słowo mówione bardzo mocno pochłaniam, więc dlatego ja na przykład z radiem problemu w ogóle nie mam, tak? Bo może lecieć. No, ale już to też rzuca się też na inną rzecz, to znaczy Werka super umie pisać i po prostu usiądzie, napisze od razu wszystko, co jest potrzebne, a dla mnie na przykład pisanie jest trudne i męczące, bo chętniej bym coś narysował, opowiedział i w tym kierunku.
Osoba w spektrum autyzmu często rzeczywiście jest jak obcokrajowiec. Znaczy, żeby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie, że do naszego kraju przyjeżdża Japończyk. Japończyk nie zna języka polskiego, jest po raz pierwszy w naszym kraju. Nie zna też tych wszystkich niepisanych zasad, które w Japonii są absurdalne. Na przykład o kontakcie wzrokowym, bo rzeczywiście w Japonii patrzenie komuś prosto w oczy jest uważane za niegrzeczne. A w Polsce, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, jest to oczekiwane. Jest to wyraz tego, że słucha się rozmówcy, jest to wyraz szczerości intencji, czyli zupełnie dwie inne perspektywy. I taki Japończyk, kiedy na przykład właśnie nie patrzy komuś w oczy, to nikt nie będzie go podejrzewał o nieszczerość. Dużo bardziej prawdopodobne będzie, że on nawet nie wie, że tak trzeba. Bo w Polsce niepatrzenie w oczy znaczy zupełnie coś innego niż w Japonii. Ale kiedy w analogicznej sytuacji, no zupełnie to przypadkowo, podstawimy osobę w spektrum autyzmu, to mimo, że dla osoby w spektrum autyzmu ten kontakt wzrokowy nie jest tak bardzo potrzebny, ponieważ nie wyciąga z niego takich informacji, jakich potrzebuje do komunikacji, to jest traktowana przez osoby neurotypowe, jest mierzona ich miarą. Że jeżeli nie patrzy w oczy, to znaczy, że jest nieszczera. Dużo trudniej jest zrozumieć osobą neurotypowym w tym kontekście, choćby ten brak kontaktu wzrokowego u osób w spektrum, mimo że on ma bardzo jasne podłoże, tylko być może nie jest ono jasne dla tych osób neurotypowych, które, tak jak powiedziałam, mierzą swoją miarę.
Wiesz, dlaczego my tak nie do końca patrzymy w oczy? Bo jak się patrzy w oczy, to rozprasza. Ciężko się skupić na tym, co mówisz. Tak? I w momencie, kiedy ten wzrok sobie tak trochę wędruje, nie skupia się konkretnie, to my możemy bardziej w głowie się skupić na tym, o czym mówisz, co opowiadasz i bardziej na to reagować. Jak za bardzo zaczniemy wchodzić w te szczególiki, to nasza głowa zaczyna się skupiać stricte na szczególe. Mam patrzeć, mam tutaj oceniać. I w tym momencie komunikat mówiony zanika, tak? Bo już nie ma sił przerobowych na to, żeby jeszcze to przeanalizować.
Jak często, kiedy jesteśmy zmuszani do patrzenia w oczy społecznie, bo powtarza się tą o kontakcie wzrokowym jak mantrę. Tylko no właśnie, jak często skupiając się na oczach, których dzieje się dużo. Myślę, powiedziałam nawet, że za dużo. My nie wiemy, jakiego rodzaju to jest obciążenie, ale można to znowu rozbić na szczególiki. Że oczy się błyszczą, że oczy mrugają, że mają jakiś tam kolor, jakąś tam tęczówkę. Im dłużej tak się osoba w spektrum patrzy w oczy, tym bardziej jest prawdopodobne, że zacznie się rozpraszać właśnie takimi szczegółami. A jeżeli będzie musiała patrzeć w oczy, to zgubi wątek. Po prostu nie będzie wiedziała, co powiedzieć w danym momencie, bo będzie zbyt skupiona już na innej czynności. Pożądanej oczywiście, która pozwala rozmówcy czuć się...
Jeżeli chodzi o patrzenie w oczy, jest jeszcze jedna rzecz. I takie porównanie sobie zastosuję. Jak to jest u psów i u kotów? Jak patrzysz w oczy takiemu psu albo kotowi, zwierzakowi, to patrzenie mu w oczy jest okazywaniem, że ty jesteś tym silnym i on musi ten wzrok odwrócić, żeby pokazać, kto tu rządzi w stadzie. Nie? I to patrzenie w oczy, które my mamy tutaj w naszym kraju na przykład i w ogóle w innych też, jest pod tym względem nienaturalne. Tak? Bo to jest nasze kulturowe, że tak wypada i trzeba, ale od strony tej takiej bardziej instynktownej, to my dalej mamy w głowie to, że patrzenie w oczy nie jest przyjemne. Tak? I jak tak sobie pomyślimy, to trochę jak te zwierzaki mamy, tak? Że jedno z najgorszych ćwiczeń, tak? Jak czas usiąść naprzeciwko komuś i patrzeć mu w oczy. Jakie to jest nieprzyjemne, jakie to jest odtrącające, tak? A my to mamy stosować na co dzień.
No i właśnie wtedy pojawiają się tak zwane dostosowania, czyli triki. Jak zaspokoić oczekiwanie społeczne o spojrzeniu w oczy, a równocześnie nie narażać się na ten dyskomfort. I osoby w spektrum autyzmu często nawet głośno o tym mówią, że po prostu patrzą na czoło, albo patrzą na nos, albo patrzą gdzieś pomiędzy oczami. Zmniejsza to dyskomfort i nie powoduje dyskomfortu u rozmówcy.
Ja na przykład, to już niektórzy się przyzwyczaili, tak, ale najgorsze rzeczy, jak idzie się do rodziny i nagle te całuski w policzki, tak, te wszystkie, jakie to jest nieprzyjemne, nieprzydatne. I jeszcze narusza wszystkie komforty. Tak? Niektórzy już się nauczyli, że ze mną to podanie ręki, kiwnięcie głową, tak? Tego typu tak, ale ja nie będę się od razu przytulać, całować i tak dalej, bo to jest takie...
Kiedy sobie myślę właśnie o tych symbolach, których nadużywamy, myślę sobie też o tym, że nasz świat w ogóle jest przebodźcowany i przestymulowany. Co zabawne, osoby neurotypowe często zauważają to dopiero, kiedy zobaczą różnicę. O czym tutaj mówię? Mam takie skojarzenie z akcją cichych godzin w supermarketach i w galeriach handlowych. To swego czasu to przyszło z zagranicy. Polskie sieci dyskontów, hipermarketów, supermarketów to wprowadziły. I bardzo ciekawe wnioski wyszły z tego. Takie ciche godziny polegają na tym, że mniej więcej przez godzinę albo dwie w dany dzień tygodnia, wcześniej ogłoszony, często to jest akcja stała, światła są przyciemnione, nie gra głośna muzyka, nie brzmią komunikaty w wolnych kasach lub zajętych. Są kasy pierwszeństwa dla osób z spektrum autyzmu i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo wtedy okazało się, że zakupy przyjemniej się wtedy robi wszystkim.
Weronika, pytanie, czym się zajmujesz? Pada prędzej czy później w każdej konwersacji. Praca jest wszędzie, przynajmniej tak twierdzą media, politycy, przedsiębiorcy i wszelkiej maści opiniotwórcy. Praca jest wartością, praca bywa wszystkim. Może właśnie dlatego tak nam z tą pracą ciężko. Słyszymy, jeśli kochasz to, co robisz, nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia. Jednak praca to nie tylko same obowiązki, które wykonuje się sumiennie i z zapałem celem otrzymania godziwego wynagrodzenia. Praca to również grząskie meandry relacji międzyludzkich, w których nasze neuronietypowe plemię nie jest szczególnie biegły. Praca to jednak szansa, skok na głęboką wodę, naturalna kolej rzeczy. Trudno jej poświęcić zaledwie kilka słów. Jerzy, podjęcie pierwszej pracy to kolejne wyzwanie dorosłości. Ludzie w większości pracują. Dzięki temu zyskują poczucie użyteczności, zarabiają pieniądze. Praca daje sprawczość, samodzielność, uczy odpowiedzialności. Problem zaczyna się w momencie, kiedy na rynek wkracza nietypowy pracownik. Na przykład osoba z innego kraju, nie znająca wystarczająco dobrze języka polskiego, albo osoba z niepełnosprawnością. W drugim wypadku, stwierdzam to z przykrością, społeczny model niepełnosprawności, wspomina we wstępie ratyfikowana w Polsce konwencja ONZ-u o prawach osób z niepełnosprawnością, nie przyjmuje się najlepiej na rodzinnym gruncie. Wciąż krążymy w błędnym kole stereotypów. Niepełnosprawność koniecznie musi być widzialna, ale niezbyt widoczna. Najlepiej zatem, aby takie osoby siedziały w domu, korzystały z głodowych świadczeń socjalnych i nie zajmowały miejsca tym, którzy na rynku pracy poradzą sobie lepiej. Jest to uproszczona i rzecz jasna krzywdząca wizja, jednak opornie poddaje się ona zmianie. spektrum autyzmu jest niepełnosprawnością niewidoczną.
Człowiek w spektrum. Opowieść o małżeństwie autystów Weronice i Jerzym Janiakami. Ja dodam tylko, że fragmenty książki Jerzego i Weroniki czytał Janusz Stolarski. Książka o człowieku w spektrum autyzmu to jest swego rodzaju przewodnik po tym, jak radzić sobie w neuronietypowym świecie, zachowując jednocześnie to wszystko, co czyni właśnie autorów Weroniką czy Jerzym. Książka o człowieku w spektrum autyzmu może się przydać także ludziom tak zwanym neurotypowym. Ja zachęcam do lektury, bo jest nie tylko ciekawa i w formie stand-upu, co jest bardzo korzystne, jeśli chodzi o przyswajanie niesamowitej wiedzy dotyczącej autyzmu, ale także bardzo dobrze się ją czyta i jest mnóstwo też ciekawych spostrzeżeń specjalistów. Książka od kilku dni jest już w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Można ją wypożyczyć, można ją nabyć. Ukazała się nakładem wydawnictwa Natuli. Ja się z Państwem żegnam. Pozostaję za sterami Paweł Kratkowski. Po 18:00 audycja Arkadiusza Kozłowskiego, Zorza Prześliczna, Wynika, Pieśni Wielkanocne, Hajdamaki, Dobrych Świąt, Spokoju. Do usłyszenia, mówi Wanda Wasilewska.